Rekolekcje wielkopostne. Modlitwa sposobem przeżywania naszego synowskiego powołania. Tydzień drugi. W modlitwie przyjmijcie miłość Ojca. Poprzez pokusy na pustyni Jezus nauczył nas podstawowych postaw synowskich. Pozostawania zwróconymi ku Ojcu, źródłu życia, w akcie ufności i miłości, aby cierpliwie czekać na obiecane nam przez Niego zbawienie. Łatwo zrozumieć, że modlitwa osobista jest uprzywilejowanym miejscem wyrażania tych synowskich postaw w naszym życiu. Możemy również powiedzieć, że modlitwa jest miejscem, w którym praktykuję bycie dzieckiem. Poświęcam czas na zwracanie się do Ojca, uznawanie Go za Ojca, źródło mojego życia, przyjmowanie Jego słowa jako pokarmu. Wyrażanie na nowo mojego zaufania do Niego w akcie głębokiej wdzięczności i uwielbienia i w ten sposób trwania w nadziei. Gdzie jesteś? Pan od początku objawiał swoje pragnienie komunii z ludzkością, a pierwszą konsekwencją grzechu pierworodnego jest zerwanie tej naturalnej relacji między Stwórcą a Jego stworzeniem. Po grzechu mężczyzna i kobieta odkrywają swoją bezbronność, a gdy zbliża się Pan, chronią się i ukrywają. Usłyszeli głos Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dnia. Mężczyzna i jego żona ukryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał do człowieka i rzekł do niego: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Zanim przymierze zostało zerwane, Adam i Ewa zostali umieszczeni w ogrodzie, który zapewniał im środki do życia, a Pan Bóg zechciał nawiedzać swoje stworzenie, mężczyznę i kobietę. Przed Nim nie czuli strachu, żyjąc we wzajemnym zaufaniu, mimo słabości ludzkiej, symbolizowanej przez nagość. To logiczna relacja o początkach, a w szczególności o upadku, ukazuje nam, co wierzący zrozumieli na temat stwórczego i pełnego miłości planu Boga względem nich. Księga Rodzaju objawia pragnienie Boga, by żyć w relacji zaufania, relacji osobistej, w której człowiek potrafi wystawić się nawet w swojej słabości na dobrotliwe spojrzenie Boga. Jednak nie doświadczamy już w sposób naturalny tego spotkania z Panem. Nie zapominajmy jednak, że pierwszym, który odczuwał ten brak po rozstaniu, był sam Pan Bóg. Jako pierwszy wyraża zdziwienie, że nie może już spotykać swojego stworzenia i pyta: gdzie jesteś? Czyż modlitwa osobista nie staje się odtąd duchową drogą, w której staramy się odpowiedzieć na to pytanie i także poszukiwać odpowiedzi na nasze pierwotne powołanie? Nie próbujemy znaleźć definitywnie utraconego raju, ale rozpoznać nasze podstawowe powołanie dane stworzeniu. Człowiek jest istotą relacji, przede wszystkim z Bogiem. Poświęcenie czasu na modlitwę oznacza odpowiadanie na Boże pytanie: gdzie jesteś? Poprzez stwierdzenie: oto jestem. Przeciwstawia się to bezpośrednio pierwszej konsekwencji grzechu pierworodnego, by nie ukrywać się przed Bożym spojrzeniem. W namiocie święta. Jezus przypomina nam w przypowieści o dwóch synach, wyrażonej u świętego Łukasza w 15 rozdziale jego Ewangelii, że ojciec nie daje się pokonać nieposłuszeństwu. Młodszy syn domaga się swojej części spadku i odchodzi, by nie żyć w zależności od ojca, który go wyzwolił. Ten ostatni mógł jednak wiedzieć, że doprowadzi to do nieszczęścia, ale czeka na powrót syna. Kiedy młodszy syn wraca, chce zostać przywrócony do domu ojca jako prosty sługa. Wyrzeka się godności syna. Jego celem jest przede wszystkim nie umrzeć z głodu. Ale to nie jest zamiarem ojca, który rezerwuje dla niego ucztę w namiocie spotkania. Ucztę, której jego najstarszy i wierny syn nigdy nie miał, stąd jego zazdrość. Synowi marnotrawnemu zostaje przywrócona synowska godność i zostaje przyodziany w szaty i znaki, pierścień i sandały tej godności. W W ten sposób nasza niewierność objawia nam miłość i pragnienie Ojca. Jego pragnienie i przymierze są o wiele potężniejsze i silniejsze niż nasze zło. Ojca nie interesuje posiadanie dodatkowego sługi. Jego radością jest posiadanie dziecka. A jest radykalna różnica między synem i sługą. Podczas gdy obaj wykonują wolę Ojca i pracują w Jego służbie, tylko syn doświadcza zażyłości z Ojcem. Stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, teraz w Jezusie Chrystusie stajemy się przybranymi dziećmi Ojca. W ten sposób Ojciec ponownie wprowadza swoje stworzenie do namiotu uczty. Święty Paweł w liście do Efezjan zagłębia się trochę w to nowe powołanie człowieka w Jezusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swojej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Paweł przedstawia tutaj Boży plan zbawienia, pokazuje, w jaki sposób cała Trójca jest zaangażowana w dokonanie dzieła stworzenia i odkupienia oraz jakie miejsce jest dla nas przygotowane. Jesteśmy przeznaczeni do bycia świętymi i nieskazitelnymi przed obliczem Ojca dzięki łasce Chrystusa i mocy Ducha Świętego. Możemy być tym uwielbieniem chwały, która jest całkowitym przyjęciem Jego miłości, miłości Ojca i odpowiedzią naszej miłości. Taka jest właśnie postawa odwiecznego Słowa Bożego opisana w prologu Ewangelii świętego Jana. W ten sposób jesteśmy adoptowani do życia trynitarnego. Taki jest cel naszego życia duchowego, ani mniej, ani więcej niż uczestnictwo jako przybrane dzieci w życiu trynitarnym, w życiu Trójcy Świętej. I to, jak mówi apostoł, nie tylko po naszej śmierci w przyszłym świecie, ale już teraz. Duch Święty, który został wlany w nasze serca, jest zadatkiem naszego dziedzictwa. Modlitwa jako antycypacja raju. Zrozumiejmy więc, że w pewnym sensie czas modlitwy staje się przedsmakiem nieba. Raj, który nas czeka, to miejsce, w którym Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Teraz w wierze wiem, że ta łaska już została mi dana. Dzięki wierze, dzięki łasce mojego chrztu, wzmocnionej i odnowionej przez Eucharystię i przez pojednanie, jest już we mnie ziarno życia Bożego, które jedynie ma za cel przekształcić moje życie. Poświęcając czas na przyjęcie tej tajemnicy mojego istnienia i planu miłości Ojca, znajdując czas na komunię z Panem, uprzedzam niebo, ponieważ już przyjmuję Boży plan i dar Jego Syna i Ducha. Zwracam się do Ojca o łaskę Chrystusa, która jest mi dziś dana w mocy Ducha. To właśnie skłoniło Teresę od Dzieciątka Jezus do powiedzenia: jak wielka jest moc modlitwy. Jest jak królowa, która w każdej chwili ma swobodny dostęp do króla i może otrzymać wszystko, o co prosi. To przede wszystkim dlatego, że wolą Pana jest żyć w komunii z nami, abyśmy mogli już doświadczyć tej komunii na ziemi. Widzieliśmy w hymnie do Efezjan, że Ojciec wybrał nas od początku świata. Więc kiedy siadam do modlitwy, nie jestem sam. Moje pragnienie nie jest odosobnione. Na długo przed Nim jest pragnienie Ojca. I to ni mniej, ni więcej niż cała Trójca, która zobowiązała się przeżyć ze mną ten czas zażyłości, dzielić ze mną swoje życie. W wierze uświadamiam sobie tajemnicę, do której jestem powołany i która zobowiązuje mnie do postawy synowskiej. Bezinteresowność i synowska intymność. Przede wszystkim przyjęcie synowskiej postawy oznacza umiejętność znalezienia czasu na ten intymny związek. Bezinteresowność Bożego daru dla mnie odpowiada pewnej bezinteresowności czasu, który ofiaruję, ponieważ to, co otrzymujemy, jest o wiele większe niż to, co możemy dać. I odpowiadamy na to zaproszenie Ojca, słuchając Ewangelii Przemienienia z tej drugiej niedzieli Wielkiego Postu. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Dlatego czasy oschłości i pustki w modlitwie mogą być błogosławionymi momentami, ponieważ dają nam możliwość doświadczenia bardziej wolnego daru naszego czasu, nie otrzymując żadnej sensownej gratyfikacji. Oschłość pozwala mi poświęcić ten czas na modlitwę bez wynagrodzenia, dobrowolnie dla osoby, którą kocham. Poświęcenie czasu na modlitwę, na medytację, to także przyjęcie postawy synowskiej, w tym sensie, że nie będąc niewolnikiem Ojca, ale Jego Synem, doświadczam zażyłości. Moja wartość w oczach Ojca nie polega na tym, co dla Niego robię, ale na Jego łasce, która czyni mnie synem adopcyjnym. Byłoby fałszywą pokorą odrzucić tę Bożą łaskę i chcieć pozostać w stanie sługi. Byłoby to przyjęcie postawy syna marnotrawnego, który chciał być traktowany jako robotnik, ale ojciec nie pozwolił mu dokończyć zdania. Odrzucenie tego daru łaski, oprócz naszej niewierności wobec obrazu syna marnotrawnego, oznaczałoby dodanie do niego złego ducha postawy starszego syna, który pozostaje poza ucztą. Od sługi do syna, akt wiary. W naszym chrześcijańskim życiu nie wolno nam przyjmować postawy niewolników, pozostawać sługami, kiedy jesteśmy powołani, by być dziećmi. Każdy, kto chce pracować dla Pana, ale nie chce pogłębiać osobistej relacji w modlitwie, uważa się jedynie za sługę. Nie zna Boga jako Ojca, zna Go tylko jako Pana, a nawet wymagającego Pana. Krótko mówiąc, odrzuca plan miłości Ojca względem siebie. Słuchajmy się w słowa Jezusa. Już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. I oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca. Aby wyjaśnić, że to nie dzieje się dzięki nam, Jezus kontynuuje w wersecie 16. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Dlatego fałszywą hojnością i niezrozumieniem Boga, naszego Ojca, jest nieakceptowanie siebie jako dzieci i chęć pozostania sługami. Jeśli nie znajdujemy czasu na modlitwę, intymność, relację opartą na zaufaniu i synostwie, odrzucamy plan samego Boga, naszego Ojca. Wy wszyscy, którzy jesteście rodzicami lub którzy jesteście dziećmi, wyobraźcie sobie przez chwilę taką relację pan-niewolnik w waszych stosunkach rodzinnych. Wyobraźcie sobie przez chwilę smutek ojca i matki z powodu dzieci, które odrzucają ten intymny związek. Nie ma innej, solidniejszej i głębszej podstawy, która uzasadniałaby czas naszej modlitwy. Modlę się, ponieważ jestem dzieckiem Ojca. Można więc zrozumieć, że kontemplacyjny wymiar życia chrześcijańskiego ukazuje godność każdego chrześcijanina i dlatego Jezus nie waha się nazwać najlepszą częścią tego, co polega na siedzeniu przy kolanach, przy Jego kolanach. Tak, to najlepsza część i jest dana wszystkim. Modlitwa to przede wszystkim przyjęcie planu miłości Ojca względem nas, a przyjęcie miłości Ojca to akt wiary w Jego dobroczynny plan wobec każdego z nas. Nasz akt wiary na początku modlitwy jest drogą do urzeczywistnienia wszystkiego, co wiemy o tym planie miłości, o rzeczywistościach duchowych, które pozwalają nam żyć. Bez aktu wiary wszystko to pozostaje poza moim życiem. Co najwyżej, te rzeczywistości pozostają w moim umyśle. Dokonanie aktu wiary oznacza dokonanie aktu zaufania i miłości wobec tego projektu Ojca. Jest to pogłębienie tajemnicy, która została mi objawiona. Akt wiary stawia mnie w obliczu już udzielonej tajemnicy. Jak mówi list do Hebrajczyków, wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Sposoby praktykowania medytacji. W obliczu tego pełnego miłości planu Ojca wobec każdego z nas, jak przyjmuję to objawienie mojego synowskiego powołania? Co to oznacza dla mnie być dzieckiem Bożym w Jezusie Chrystusie? Czy nadal mam postawy poddaństwa, reakcje, które wyrażają lęk przed Bogiem? I w końcu, jak mogę dokonać skoku wiary, który oświeci moją modlitwę i moje codzienne życie światłem planu miłości Boga, naszego Ojca?